pierwsza myśl, która mi przychodzi w kontekście tego słowa i tych wszystkich wydarzeń, których nie tylko jesteśmy widzami, ale w których uczestniczymy. Ta myśl jest taka, że to wszystko jest błogosławieństwem. Że tak naprawdę nie warto się skupiać na tym, co robią poszczególni ludzie. Ale przede wszystkim na tym, co robi i co mówi Jezus. To w Nim jest błogosławieństwo, to w Nim jest łaska, to w Nim jest światło, które oświeca każdego człowieka, który przychodzi na ten świat. I my możemy patrzeć tylko po ludzku, ale jeżeli, czy dopóki będziemy patrzeć tylko po ludzku, to będziemy się rozmijać z tym błogosławieństwem. Pamiętam, jak kiedyś jeden z moich braci miał kazanie do dzieci i chciał je zachęcić do tego, żeby pięknie witali Pana Jezusa, który wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. To było właśnie w niedzielę Wielkiego Postu, tuż przed Niedzielą Palmową, żeby je zachęcić do przynoszenia palm i żeby je przygotować jakoś na to chwalenie Pana Jezusa, który wjeżdża do Jerozolimy. I zadał dzieciom pytanie, kto, drogie dzieci, witał Pana Jezusa, jak wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy? I taki mały chłopiec się zgłasza i mówi, ci, którzy go później ukrzyżowali. I ta atmosfera takiej wzniosłości, takiej chwały tylko po ludzku nagle zgasła. Bo w nas jest to i ten chłopiec to wyczuwał. Jest w nas przestrzeń na chwalenie Pana Boga i jest w nas też przestrzeń jednocześnie na krzyżowanie Boga. I to wszystko jest w nas jednocześnie. Nie dzielimy się w taki sposób, że jedni są od chwalenia Pana Boga, a inni są od krzyżowania Pana Boga. Że i jedno i drugie, i jedna przestrzeń i druga, i jeden świat i drugi po prostu są w nas. I dlatego nie ma co liczyć na to, że z nas, że z naszego postępowania, z tego co myślimy, z tego co mówimy, będzie płynąć błogosławieństwo. Nie będzie. A jednocześnie jest ten między nami, który jest błogosławieństwem i którego potrzebujemy przyjąć. Tak jak on chce być przyjęty pośród różnych wydarzeń. Bardzo często też trudnych po ludzku. Jeszcze przychodzi mi jedna taka myśl, którą chcę wam zostawić, bo przez całe moje życie myślałem, że ta Niedziela Palmowa, czy jak ją nazywamy też Niedziela Męki Pańskiej, jest tylko takim przygotowaniem do Wielkiego Tygodnia. A dziś jakoś bardzo jasno zrozumiałem, że to nie jest żadne przygotowanie, że to jest to, co się wydarza tu i teraz, dzisiaj. Że byłoby złudne takie myślenie, że o to, o co chodzi, dopiero nas czeka, dopiero będzie później. Nie, to jest już dziś. Ja dzisiaj w tę Niedzielę Palmową, w tę Niedzielę Męki Pańskiej mam przyjąć całą prawdę o Jezusie. Nie mam na to czekać do Wielkiego Czwartku, do Wielkiego Piątku czy do Wigilii Paschalnej. Nie, to jest dziś. I przychodzi mi jeszcze do głowy, czy lepiej powiedzieć, do serca Maryja z jej postawą. Na pewno to były dla niej bardzo trudne dni. Ona przeżywała to w milczeniu, ale tak jak zawsze miała w zwyczaju, pamiętała to wszystko i rozważała w swoim sercu. niczego nie znieczulała, niczego nie odsuwała, ale rozważała każde słowo, wszystko to, co się wydarzało w przestrzeni miłości, czyli w przestrzeni swojego serca. I tam doświadczała tego trudnego błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy doświadczają cierpienia. Oni będą pocieszeni. Nie przez to, kim są, jacy są, ale przez obecność Jezusa w ich życiu.
Panie, pozwólcie na jeszcze jedną myśl na ten dzisiejszy początek tego Wielkiego Tygodnia. Zdaję sobie sprawę z tego, że co roku, kiedy słuchamy tej męki pańskiej, czy to w kościele, czy teraz tak jak dzisiaj w domu, to jest takie trudne. Te teksty są długie, a dzisiaj w ogóle w tym roku, w roku A czytamy Mateusza, to jest najdłuższa wersja męki pańskiej. Prawdopodobnie trudno się skupić, trudno to wszystko jakoś objąć. Muszę wam się przyznać, że mój ratunek zawsze polega na tym, co roku, jak sobie czytam, szczególnie jeszcze przed liturgią, tę mękę pańską, to wydobywam sobie tylko takie szczególiki. Kiedyś mi się rzuciło 30 srebrników i to, co to znaczy w proroctwach wcześniejszych. Potem mi się rzuciło ucho Malchosa, tego sługi, tego żołnierza, które zostało odcięte. Któregoś razu tam spojrzałem na jakieś inne szczegóły. W tym roku, i to dopiero teraz, kiedy czytaliśmy Ewangelię, ciśnie, mimo że czytałem wcześniej tę Ewangelię, tego nie widziałem, zwróciłem uwagę na jeszcze jeden szczegół. I myślę, że on się wpisuje bardzo pięknie w to, co nam się teraz dzieje. Chodzi mi o ten szczegół, kiedy Judasz wraca do arcykapłanów, bo się zorientował, że popełnił błąd. Jak sam mówi, wydałem wam krew niewinną. Jak pamiętacie z tej Ewangelii, rzuca te 30 srebrników w kierunku świątyni, mówi, weźcie to, nie będę tego brał. Oni mówią, że za późno, co nas to obchodzi. Tam się potem oczywiście dzieje bardzo tragicznie. Judasz poszedł i powiesił się. Ale co zrobili arcykapłani? To jest bardzo ciekawy moment. Nigdy na niego nie zwróciłem uwagi. Napisane, że powiedzieli, nie można tego wrzucić do skarbca świątyni, bo to są pieniądze za krew, więc mówi, nie możemy tego do świątyni wrzucić, bo to jest niegodne Pana Boga. I kupili za to pole garncarza. Oczywiście Mateusz o tym pisze, dlatego mówi, że w ten sposób się wypełniło proroctwo Jeremiasza, ale to pole, i to na mnie dzisiaj tak zwróciło mi uwagę, było polem, na którym chowano cudzoziemców. To jest, kochani, strasznie ciekawa informacja. Co to znaczy? Ludzie spoza narodu wybranego, po dzisiejszym byśmy tak powiedzieli naszym współczesnym językiem, nie mogli być chowani na poświęconej ziemi. To jest tak, jak w kościele czasem się mówi, tak jak ktoś żył jako grzesznik, no to kiedyś księża nie chcieli chować na cmentarzu, tylko tam ewentualnie pod płotem, bo to taki grzesznik znany. Podobnie było w tamtym czasie z cudzoziemcami. W związku z tym, że oni byli niewierni, to nie można było ich normalnie grzebać, tak jak każdego wierzącego Żyda, tylko jak słyszycie, było specjalne pole, czyli takie pole dla wyrzutków, takie pole dla tych, którzy się nie nadają, którzy nie zasługują na nic dobrego. I tam ich grzebano. I teraz zobaczcie. Dzięki męce Pana Jezusa, bo to były pieniądze, za które została kupiona Jego męka, znaczy ja tak to czytam, to jest tak, jakby Bóg zagarnął to pole dla tych cudzoziemców. Kupił to pole. Czyli kupił tych, którzy byli skreśleni w tym świecie żydowskim jako nienadający się. A Bóg zapłacił swoją krwią, bo to były pieniądze z krwi, żeby ich kupić. Kochani, dlaczego to mówię? Chciałbym te słowa skierować tylko prawdopodobnie do niewielu z was. Dużo takich komentarzy czytałem pod ostatnimi różnymi live'ami, naszymi nagraniami i tak dalej, gdzie ktoś pisał, proszę Ojca, dziękuję za drogę krzyżową. Po raz pierwszy od 30 lat brałem udział w drodze krzyżowej. Że gdyby nie ten cały dziwny czas, bo do kościoła normalnie nie chodzę, ale gdzieś się natknąłem w internecie i nagle mi się przypomniało, że ostatni raz byłem na drodze krzyżowej, jak byłem jeszcze w podstawówce, no i teraz po raz pierwszy od 30 lat wziąłem udział w drodze krzyżowej. Kochani, jestem przekonany, że wśród was tam teraz słuchających jest trochę takich, którzy może na mszy świętej jesteście po raz pierwszy od kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Może do kościoła jakoś wam nie po drodze. Otóż ten szczegół dla mnie mówi, Jezus was kupił w tej swojej męce. Nawet jeżeli jesteście dla Boga cudzoziemcami, czyli nie jesteście Jego bliskimi, może jesteście daleko i może wasze miejsce jest pod płotem, to ta Ewangelia mówi, to nieprawda. Jezus wykupił ten cmentarz po to, żeby on się stał Jego własnością. I kochani, jeżeli ktoś z was czuje się cudzoziemcem, czyli nie jesteś blisko Boga, jesteś daleko od Boga, to rozpoczynamy właśnie tydzień, który nam przypomina o tym, że Jezus nas wszystkich wykupił. Jezus ten cmentarz zagarnął po to, żeby również tamtych wydobyć. I to jest, nawet jeżeli jesteś tutaj może po raz pierwszy od bardzo dawna i może nawet jeszcze nie widzisz drogi, którą mógłbyś pójść, to jest dobra nowina dla ciebie. Amen.